28 marca 1940 roku Niemcy z gestapo aresztowali mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego. Mimo torturowania, poddania głodówce nie wydał nikogo z organizacji konspiracyjnej Wilki i nie poszedł też na jakąkolwiek współpracę, chociaż proponowano mu na przykład trenowanie niemieckich sparring partnerów. Analogiczną decyzję podjęła w okresie niemieckiej okupacji Jadwiga Jędrzejowska, wicemistrzyni Wimbledonu z 1937 roku. Też proponowano jej wyjazd do III Rzeszy, występowanie na tamtejszych arenach, trenowanie niemieckich tenisistek. Czy oboje uważali, że inna decyzja przekreśliłaby ich drogę życiową, a może miejsce w historii Polski, czy w historii polskiego sportu? O tym już teraz w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam i witam serdecznie gościa, pan profesor Tadeusz Wolsza, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk, który przy wielu swoich obszarach zainteresowań także interesuje się historią polskiego sportu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie profesorze, niedawno zakończone igrzyska zimowe olimpijskie w Mediolanie, Cortina d'Ampezzo, i tam takie zdarzenie, które chciałbym trochę per analogiam przywołać w kontekście Janusza Kusocińskiego. Narciarka alpejska Lindsay Vonn zdecydowała się na start w zjeździe, mimo niedawnej kontuzji, poderwania wiązadła krzyżowego. No i wiemy, ten start się zakończył dramatycznym upadkiem. Ale przywołuję to w kontekście Janusza Kusocińskiego, bo można przeczytać, że wtedy, kiedy on zdobywał Mistrzostwo Olimpijskie w Los Angeles na Igrzyskach Letnich w 1932 roku, to od 15 okrążenia, tak to opisuje pan Tuszyński w takiej monografii Kusy, miał już biec z kolcem, który wbijał się w jego stopę. Tam w tym bucie gromadziła się krew, ale mimo wszystko on nie chciał nawet dać poznać swoim rywalom, że jest jakaś słabość, ponieważ mogliby to wykorzystać. No i zdobył to Mistrzostwo Olimpijskie. I tutaj pytanie, czy ta historia jest prawdziwa, mówię o Kusocińskim, i czy sportowcy mają inny próg bólu?
Proszę państwa, ja może bym zaczął troszeczkę od takiego szerszego spojrzenia na problem. Problem polskich sportowców, ich wytrzymałości, ich postaw oraz no takiej, no powiedzmy sobie, walki o najlepszy wynik. Bo to jest taka cecha charakterystyczna naszych przedwojennych mistrzów. Nie chcę powiedzieć, że przedwojennych, bo prawdopodobnie większość naszych sportowców, którzy reprezentują nasz kraj na mistrzostwach Europy, świata, na olimpiadach, charakteryzuje się taką postawą takiego godnego reprezentowania. I pomimo różnych problemów, czy zdrowotnych, czy życiowych, walki o jak najlepszy wynik. I to widać na arenach, czy to letnich, czy też zimowych. Co jest istotne? Gdy spojrzymy na biografię Janusza Kusocińskiego, Jadwigi Jędrzejowskiej, o której w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali, ale też i nie tylko, i na biografię naszych innych wybitnych sportowców, którzy w latach II wojny światowej nagle pojawili się w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, w strukturach różnych organizacji wojskowych, to jest coś, co jest charakterystyczne dla tych postaw. I to, co mówił pan o Kusocińskim, że w pewnym momencie dotknęła go bolesna kontuzja i on ten bieg kontynuuje skutecznie do złotego medalu, to myślę, że nie ma w tym żadnej przesady. Bogdan Tuszyński, który jest wybitnym specjalistą w zakresie historii sportu, znałem go osobiście, pomagałem mu w przygotowaniu książki o losach polskich olimpijczyków. To jest księga poświęcona tym, którzy stracili życie w latach II wojny światowej, to jego badania charakteryzowały się wyjątkowo rzetelnym podejściem do tematu. I tutaj co do tego nie można mieć żadnej wątpliwości. Każde zdanie w tym jego leksykonie, ono jest poparte bardzo wnikliwymi badaniami, rozmowami z rodziną, do której udało mu się dotrzeć, z różnymi innymi dokumentami epoki. I to jest rzecz na 100% pewna. A możemy postawić pytanie, dlaczego kontynuował ten bieg i co spowodowało. I ja bym tu popatrzył na jego biografię z lat II wojny światowej. I tam widać tą postawę takiego bohatera w pewnym sensie. Bohatera, który jest i sportowcem, a w pewnym momencie staje się żołnierzem polskiego podziemia zbrojnego, składa przysięgę wierności państwu, aktywnie uczestniczy w konspiracji, a potem, kiedy zostaje zadenuncjonowany i zostaje zaaresztowany przez gestapo, potrafi wytrzymać ten ból w czasie przesłuchań, a jest bity, jest katowany, bo tak Niemcy praktykowali w czasie przesłuchiwań i on nie wydaje nikogo. Gdybyśmy porównali to bicie, katowanie z tym biegiem, z tym kolcem, ono nie jest oczywiście identyczne. Może ból jest identyczny, ale tam wytrzymał, dobieg, wygrał. Tu wytrzymał, nie zdradził nikogo, można powiedzieć, też wygrał. On stracił życie, ale wygrali jego przyjaciele, wygrali jego koledzy i koleżanki i koledzy, którzy dzięki temu, że zachował milczenie, najprawdopodobniej przeżyli. Panie profesorze, tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
Czy można powiedzieć o nim, że miał taki charakter niepokorny, że był człowiekiem, który właściwie był niezwykle odważny, ale aż do przesady, bo można natrafić na taką relację jego siostry Janiny Kusocińskiej-Czaplińskiej, która wspominała, i tutaj cytat, Janusz był nieostrożny. Już przy wydaniu przez Niemców zarządzenia o oddawaniu aparatów radiowych przewoził z moim mężem radio, wcale się z tym nie kryjąc. Wszelkie przestrogi zbywał uśmiechem i słowami, a co mi zrobią? I tu koniec cytatu. I miał podobno takie przekonanie, że skoro w 1936 roku Niemcy zaprosili go na Igrzyska Olimpijskie, no to jednak jakimś tam szacunkiem czy renomą, nawet u wroga będzie się cieszył i że będzie mógł więcej. Czy to nie był jednak pewnego rodzaju błąd?
Znaczy, można tutaj też jeszcze popatrzeć na jego tą wojenną biografię. To znaczy, to jest człowiek, który z jednej strony chce jakoś uczestniczyć w tym życiu podziemnym, w polskiej konspiracji, gdzie ryzykuje życie, jest bardzo odważny, można powiedzieć nieraz do przesady. Zresztą mieliśmy takich kilku. A druga sprawa, on chce aktywnie również uczestniczyć w pomocy dla tych, którzy są w tym momencie poszkodowani, mają problemy życiowe, to jest okupacja, jest wojna, mogą być problemy z żywnością, z posiadaniem gotówki i on w tych wszystkich akcjach aktywnie uczestniczy. 25 listopada 1939 roku ukazał się afisz w Warszawie, że w takim lokalu, niektórzy mówią z Peluna, pod Kogutem, odbędzie się wielka impreza sportowa z udziałem czterech wybitnych sportowców. Janusza Kusocińskiego, Marii Kwaśniewskiej, medalistka Olimpiady w Berlinie w rzucie oszczepem, Jadwigi Jędrzejowskiej i Ignacego Toczyńskiego. Nie? Zapraszamy chętnie. Znaczy, ludzie, którzy tam przyszli, nie bardzo wiedzieli, co to będzie. No, czterech wybitnych sportowców, medaliści olimpijscy, postaci powszechnie znane. Nie? Okazało się, że oni się wcielili w rolę kelnerów. Oczywiście ten lokal był w pewnym sensie przykrywką dla konspiracji, ale również to było miejsce, gdzie można było porozmawiać, przyjść, poprosić o pomoc, wymienić wiadomości z frontu, wymienić dokumenty, przekazać prasę konspiracyjną. Niektórzy, którzy opisują tę historię, mówią, że aż do przesady brakowało tam takiego zastanowienia się, że to przecież grozi śmiercią, nie? Że ryzykowali dużo, a i z tym się nie ukrywali. I to charakteryzowało również obecnego tam naszego bohatera dzisiejszej rozmowy, Janusza Kuzocińskiego, ale nie tylko. W takiej książce, skoro cytował pan jedną charakterystykę dotyczącą Janusza Kuzocińskiego, ja przywołam jeszcze jedną. Zaczerpnę z nią z książki pana profesora Ryszarda Wryka, który jest chyba naszym najwybitniejszym w tej chwili specjalistą, jeśli chodzi o opisywanie losów polskich sportowców w latach II wojny światowej. I w jego książce został przywołany fragment dotyczący postawy Janusza Kosocińskiego na linii frontu. I to jest relacja jego kolegi Józefa Korolkiewicza, który widzi, jak się zachowuje w okopach pod ostrzałem niemieckim. Janusz Kuzociński, złoty medalista Olimpiady w Los Angeles, a za swoje postawy w czasie do 40 roku, bo w 40 roku zostanie rozstrzelany, ale został odznaczony krzyżem walecznych i w ramach, później był zaprzysiężony w ramach tej słynnej, znaczy mało znanej, ale jednak dość istotnej organizacji wojskowej Wilki. I tutaj ta relacja z tych okopów, kiedy jeszcze jest w mundurze żołnierza wojska, bo on jest zmobilizowany, walczy jako dowódca od takiego oddziału karabinów maszynowych i tam musi wypełnić tą swoją misję. Na placu Zawiszy otrzymaliśmy chrzest bojowy. Tam mieliśmy pierwszych zabitych i rannych. Obserwując Janusza w czasie różnych sytuacji, jakich dostarcza wojna, i to wojna bez żadnych perspektyw zwycięstwa, podziwiałem jego opanowanie i determinację. Spokojnym krokiem przemierzał niebezpieczne, znajdujące się pod ostrzałem miejsca, przez które inni przemykaliby chyłkiem. Przychodziło mi wówczas na myśl tylokrotne słyszane określenie: spokój olimpijski. Jakże to pasowało do Janusza? Kusego cechował nie tylko spokój i odwaga, lecz również wielka brawura. I teraz to jest najciekawsze. Kiedy 12 września kompania nasza wyruszyła do natarcia na Służewiec i tor wyścigowy, Kusy znajdował się poza miejscem zbiórki naszego batalionu. Po powrocie dowiedział się o kierunku wymarszu i natychmiast pogonił za swoją kompanią. Gdzieś w Mokotowie u ogrodnika zdobył jednokonną bryczkę i tym środkiem lokomocji podążał ku linii frontu, nie bacząc na to, że stanowił świetny cel dla dobrze zamaskowanych Niemców. Podjechał pod samą linię i dopiero ogień z karabinów skłonił go do opuszczenia tego wehikułu. I to był, tak mi się wydaje, cały Janusz Kuzociński, który nie tylko potrafił jako sportowiec podołać obowiązkom, a jego obowiązkiem było uczestniczenie w biegu. No i tak jak każdy sportowiec marzył o zwycięstwie. Na linii frontu identycznie traktował swoją misję jako żołnierz, jako wojskowy. Pokazyło tą brawurę, może jak tutaj z tej relacji wynika, zbyt przesadnie, ale jak patrzymy na jego całą biografię, to on to traktował jako takie normalne zachowanie, takie charakterystyczne. Nie wiem, czy dla tych wszystkich w dwudziestoleciu międzywojennym, pewnie tak. Kiedy mówimy o tym afiszu, który ukazał się w listopadzie 1939 roku i tam mają być Maria Kwaśniewska, Ignacy Tłoczyński, jeszcze Jadwiga Jędrzejowska oraz Janusz Kuzociński, przypominam sobie jakby postawę Marii Kwaśniewskiej na Olimpiadzie w Berlinie, kiedy ona była drobnym sportowcem, nie wyglądała na oszczepniczkę, więc jej brązowy medal wywołał powszechne zdziwienie, że taka drobna dziewczyna potrafi tak wspaniale rzucać oszczepem, i zaprosił ją Adolf Hitler specjalnie tam na tą trybunę honorową, żeby pogratulować dwóm, które ją wyprzedziły, ale to były Niemki. No i ta nasza medalistka była tą trzecią osobą i on, Hitler taki zdziwiony, mówi taka drobna osoba tak pięknie rzuca, a ona popatrzyła na Adolfa Hitlera, mówi, ale pan też nie jest wielkoludem. I to była taka aluzja w stosunku do Adolfa Hitlera, który oczywiście był osobą, co niektórzy mówią, z wzrostu 1,60 m, pomiędzy 1,60 m a 1,67 m, 1,70 m, przepraszam. A Maria Kwaśniewska miała troszeczkę, ona miała 1,60 kilka centymetrów, więc oni byli porównywalnym wzrostem. I można powiedzieć, że ta jej taka riposta w stosunku do Adolfa Hitlera, ona stała się od razu takim wielkim bestsellerem tam. Ona była powtarzana, wywoływała ogromną wesołość na trybunie, ale to też świadczyło o tym, że ona, no ona się potrafiła zachować w stosunku do takiego przywódcy, jakim był Adolf Hitler. No, my będziemy pewnie za chwilę rozmawiali o innych naszych bohaterach tamtych wydarzeń i też cechowała ich nieprawdopodobna taka odwaga osobista.
Panie profesorze, a tu jeszcze wracając do Kusocińskiego, czy to jest tak, że można powiedzieć, że, bo pan przywołał tutaj też tą jego charakterystykę towarzysza broni,
tak.
Ale warto chyba przypomnieć, że on w ogóle jako sportowiec kontuzjowany miał kategorię D i zgłosił się na ochotnika, właściwie mógł się uchylić, to jest jedna rzecz, a druga, czy jego właśnie historia rodzinna w ogóle nie wyznaczyła, bo jakby takiego, no, że jakby on traktował to jako oczywistość, że musi się zgłosić, biorąc pod uwagę losy jego braci, tak, Zygmunt, który ginie w czasie Wielkiej Wojny, prawdopodobnie na terenie Francji, bo po stronie Francji walczył. No i brat Tadeusz, który ginie w wojnie z bolszewikami. Właściwie on pewnie, widząc postawę braci, no nie mógł pewnie postąpić inaczej.
I to, co powiedział pan, to jest oczywiście charakterystyczne. Jak pan mówi o wojnie polsko-bolszewickiej i mówi pan o postawie w ogóle polskiej młodzieży, to wśród, to nie są sportowcy, ale mówię, to dotyczy postawy młodych ludzi. I w pewnym momencie w tej wojnie zaczyna uczestniczyć sporo młodych ludzi, którzy wiekowo są pomiędzy tak 13, a ci najmłodsi, pomiędzy 13 a 15 rokiem życia. Najmłodszy kawaler Krzyża Walecznych chyba ma 13 lat. Najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari jest niewiele starszy. Więc to jest chyba cecha charakterystyczna polskiej młodzieży, która w 1920 roku, dwa lata po odzyskaniu niepodległości, doszła do wniosku, że to nie może być inna postawa, bo tę niepodległość, którą wywalczyliśmy po 123 latach, możemy po dwóch latach stracić. Więc myślę, że to jest coś, co było charakterystyczne. I jest taki młody Jurek Biczan, to jest ze Lwowa, chłopak, nie wiem, on miał wtedy chyba 15 lat, a może nawet nie miał. I on wstępuje, walczy w strukturach Orląt Lwowskich. I tam pada pytanie, dlaczego on zaczyna walczyć. On mówi, jak ja bym nie poszedł walczyć, to co by powiedzieli koledzy z podwórka? Oni wszyscy biorą udział w walkach zbrojnych o niepodległość, obronę ukochanego miasta Lwowa. Więc nie ma innej możliwości. Idziemy wszyscy, idzie całe podwórko i myślę, że to samo, te same pobudki jakby spowodowały tą postawę Janusza Kusocińskiego. To jest, a mieliśmy masę takich rodzin, gdzie starsi bracia walczyli w Wielkiej Wojnie, w wojnie polsko-bolszewickiej, później służyli w Wojsku Polskim, dosłużyli się stopni oficerskich, a ci młodsi no, siłą rzeczy nie mogli wtedy walczyć, no, byli za młodzi. Albo jeszcze na tyle młodzi, że jeszcze nie udało im się tam przedrzeć się gdzieś tam do okopów, czy być kurierem, czy być sanitariuszką, mówimy tu o dziewczętach. Natomiast później później, kiedy osiągnęli już ten wiek, kiedy już mogli tę służbę rozpocząć, to oni rozpoczynali tę służbę i w czasie II wojny światowej, jeżeli nie mogli, na przykład nie przeszli tego przeszkolenia wojskowego, to znaleźli dla siebie miejsce w konspiracji. I w tej konspiracji służyli.
Panie profesorze, czy jest prawdą ugruntowaną historycznie, czy legendą to, że Kosuczyńskiego miał odwiedzić Heinrich Himmler i osobiście go namawiać na to, żeby na przykład właśnie takich średniodystansowców niemieckich trenował, albo w ogóle, żeby przeszedł na stronę III Rzeszy. Czy to jest tylko taka legenda?
Ja nie znam tej historii, nie potrafię powiedzieć, na ile ona jest
prawdziwa.
Pojawia
się przy okazji Kosuczyńskiego.
Ja wiem, na ile ona jest prawdziwa, a na ile ona jest oczywiście legendą. I znowu poszukam takiego wydarzenia z naszej historii, które jest bardzo podobne do tego. Jest II wojna światowa i jest bitwa pod Kodziowcami, gdzie polski oddział kawalerii spieszonej puszcza z dymem około 25 czołgów bolszewickich, rosyjskich, nie? No i okazuje się, że jest to sprawka jednego z polskich oficerów, wtedy kapitana, rotmistrza, który jest później przetrzymywany w Kozielsku 2, czyli to już jest po zbrodni katyńskiej. On tam przebywał na terytorium Litwy, potem Litwa wydała polskich oficerów, i on został przewieziony już do Kozielska, ale już po tej pierwszej egzekucji, dlatego mówimy Koziels 2. I w pewnym momencie zostaje wezwany, zostaje zidentyfikowany, zostaje przewieziony do Moskwy i generał sowiecki proponuje mu, znając jego historię, wie, że dowodził polskim oddziałem pod Kodziowcami, wie, że Polacy zniszczyli tam 20 czołgów Armii Czerwonej, wie, że jest świetnym dowódcą i mówi do niego, panie rotmistrzu, mówi, może sobie pan wybrać dowolną jednostkę w Armii Czerwonej, dowolny stopień w wojsku i może pan rozpocząć służbę. Nic nie stoi na przeszkodzie. Niedługo będziemy mieli wspólnego wroga. Będzie pan walczył przeciwko Niemcom. Czyli takie sytuacje w czasie wojny pojawiały się i one były autentycznymi wydarzeniami. Więc nie jest wykluczone, że tu mamy z podobną sytuacją. Tam ta jest bardziej gatunkowo taka ważniejsza, no bo tam mówimy o dowódcy, który będzie służył w Armii Czerwonej, będzie wysokim oficerem i będzie walczył przeciwko Niemcom. Nie? Natomiast tutaj mamy propozycję objęcia stanowiska trenera. To nie jest wykluczone, ale mówię, wojna przynosiła różne niespodzianki i różne tego rodzaju sytuacje, więc ona wydaje mi się wielce prawdopodobna, aczkolwiek nie ma tutaj stuprocentowej pewności, że tak rzeczywiście, że ja nie znalazłem nigdzie poza książkami, które jesteśmy konsumentami tych książek, no, gdzie się różnego rodzaju legendy, opowiadania i takie fakty przywołuje, bardziej wydarzenia niż fakty.
Jeżeli chodzi o jego życie osobiste, bo czasami jednak też badamy, to też można powiedzieć i od dzieciństwa, że był krnąbrny, że rodzice mieli problemy. On właściwie dopiero studia takie wyższe ukończył w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w 1938 roku, więc stosunkowo późno. Ale też no, on w chwili śmierci miał 33 lata, nie założył rodziny. Tak się interpretuje to, że poświęcił się najpierw swojej karierze sportowej, a potem już działalności właśnie, no wiadomo, w czasie wojny, no to nie była oczywiście pełna wojna z powodu rozstrzelania w Palmirach, ale że no, ta działalność konspiracyjnego też już pochłonęła. Czyli można powiedzieć, taki człowiek, który jak już w coś wchodzi, to na 100% trudno, no nie ma tutaj jakichś dylematów.
No on żył sportem cały czas. Zresztą on się przygotowywał do tej olimpiady 40 roku.
Gdzie w ogóle miał być w szczycie formy też.
Tak, no i przecież ta olimpiada miała początkowo być zorganizowana w Tokio, ale z uwagi na to, że Japonia rozpoczęła wojnę przeciwko Chinom, w ogóle agresja w Chinach, została przeniesiona do Helsinek i o ile dobrze pamiętam, a chyba tak, już nasi sportowcy złożyli przysięgę olimpijską, więc to ta sprawa już była na tyle, jakby powiedzieć, dopięta na ostatni guzik, że gdyby nie wybuchła wojna w 1939 roku, to widzielibyśmy Janusza Kosuczyńskiego wśród olimpijczyków w Helsinkach. Identyczna zresztą była sytuacja z olimpiadami zimowymi, bo ta wcześniejsza miała być zorganizowana w Sapporo, Ale biorąc znowu pod uwagę, że Japonia była w stanie wojny, no, czy dokonała agresji, żołnierze japońscy zachowywali się, no, dokonywali ludobójstwa. No, oni byli, można powiedzieć, jeszcze przed Niemcami, bo ta wojna w Japonii, agresja w Japonii była wcześniej, więc Japończycy dopuszczali się tam zbrodni ludobójstwa na terytorium Chin. I ta olimpiada została przeniesiona do zimowa do St. Moritz, a potem w alternatywnie jeszcze było Garmisch-Partenkirchen w Niemczech, więc nasi olimpijczycy, o czym informowała prasa sportowa, ale nie tylko, i Polska Zbrojna, i różne czasopisma, pokazywano zdjęcia naszych olimpijczyków, którzy złożyli przysięgę, więc wojna pokrzyżowała szyki Januszowi Kusocińskiemu, zresztą nie tylko jemu, i pozostałym naszym sportowcom. Musimy pamiętać o tym, że w 1939 roku żyło ponad 300 reprezentantów olimpijczyków. Z tego kilkudziesięciu miało w perspektywie start na olimpiadzie letniej, tej zbliżającej się, na tej olimpiadzie zimowej.
A czy spośród tych 300 olimpijczyków możemy powiedzieć też, to może z pana prac jakichś badawczych wynika, jaka była ich postawa w czasie okupacji niemieckiej, w czasie w ogóle wojny?
Ponad 120 rozpoczęło służbę wojskową bądź w konspiracji. No, niedawno badałem historię przez pryzmat Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i drugiego Korpusu Polskiego. No, mogę powiedzieć, że już z tych dwóch formacji mogliśmy wystawić reprezentację olimpijską. No tam, no, po prostu ci, którzy zdołali się wydostać z Polski w 1939 roku we wrześniu po agresji niemieckiej i sowieckiej, no, oni wybrali kierunek południowy, ci, którzy przedostali się przez Węgry i Rumunię i na Bliski Wschód do Libanu, a potem do Syrii, znaczy do Syrii, a potem do Libanu, więc i do Palestyny, więc oni zasilili Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich, natomiast ci, którzy byli na Kresach Wschodnich, no, trafili po Układzie Sikorski-Majski, bo byli deportowani w głąb Związku Sowieckiego, i po Układzie Sikorski-Majski znaleźli się w Związku Sowieckim. No i tam rozwijał się sport. Ja tylko mogę tutaj tak zasygnalizować, że ta drużyna piłkarska, która powstała w Armii Polskiej na Wschodzie po połączeniu z Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich, no a później powstała właśnie drużyna drugiego korpusu, to ona potrafiła wygrywać mecze z reprezentacją Iranu, 3-1 z reprezentacją Iraku, 6-1, ograła reprezentację Syrii, ograła klubowe drużyny Egiptu, Palestyny, no i dwa nieprawdopodobne mecze z armią brytyjską, to znaczy z reprezentacją armii brytyjskiej złożoną z najlepszych piłkarzy brytyjskich, którzy w tym momencie służyli w basenie Morza Śródziemnego. Jeżeli Polacy potrafili ograć 4-0 w Teheranie, w Bagdadzie, przepraszam, ten mecz był w Bagdadzie, 4-0 reprezentacji armii brytyjskiej, gdzie grali zawodnicy pierwszoligowych klubów brytyjskich, no to o czym świadczy, jaką siłę uderzenia reprezentowała reprezentacja Polski. No ale w niej grali i Komendo Zaleski, Komendo Borowski, i Chabowski. To są reprezentanci Polski. A potem w 1944-1945 roku dołączyli do nich sportowcy, którzy zdezerterowali z armii niemieckiej, z Wehrmachtu, i na froncie włoskim przedostali się na drugą stronę frontu, do drugiego korpusu, i po takim krótkim przeszkoleniu wojskowym rozpoczęli karierę wojskową i karierę sportową w drugim korpusie polskim, ale myślę, że to jest historia na inne opowiadanie.
Na inną rozmowę. Tak, panie profesorze, ale jeszcze druga postać, którą dzisiaj przywołujemy tak w sposób szczególny, Jadwiga Jędrzejowska, wicemistrzyni Wimbledonu z 1937 roku. Zresztą można przeczytać o tym dramatycznym finale, w którym, no, przegrała w takim stosunku 2-6, 6-2, 5-7, ale w tym decydującym secie prowadziła 4-1 i 30-15. Tam było blisko zwycięstwa, ale Zadam takie pytanie, jak w ogóle można spojrzeć na jej karierę sportową, no bo to nie jest tak jak dzisiaj, prawda, kiedy na przykład nawet rodzice, czy przy udziale trenerów widzą talent malutkiej dziewczynki, no 5-letniej właśnie. I ona zaczyna trenować. Co możemy powiedzieć, skąd się ten fenomen wziął, kto ją w ogóle zauważył, jak ta kariera przebiegła?
No to też jest taka ogromne zaskoczenie, bo ona tak niewysokiego wzrostu, takiej dość skromnej postawy, nie, no, nie przypominała takiej sportsmenki z prawdziwego zdarzenia, tak? Taka osoba, powiedzmy sobie, która być może nie rokowała wielkich nadziei na przyszłość, jeśli chodzi o jakieś wielkie wyniki sportowe. A tu okazało się, że hart ducha, takie samozaparcie, ogromna pracowitość, no i pewnie talent, no to musiał być talent, bo ten talent się rodzi, nie? W pewnym momencie ktoś sam jakby widzi, że no mam do jakiejś dyscypliny smykałkę, czy jakieś takie, no mam predyspozycje, predylekcje do czegoś, no i zaczynam uprawiać tę dyscyplinę z pożytkiem i dla siebie, bo to była dla niej ogromna satysfakcja, ale też i pewnie w pewnym momencie Jadwiga Jędrzejewska zrozumiała, że może być to z pożytkiem dla ojczyzny, dla państwa, w którym, dla Polski, w którym to kraju ona mieszkała. Rzeczywiście te wyniki były takie dość nieoczekiwane, bo ona jest już przed wojną, no mamy tutaj ten finał Wimbledonu, ale ona też wygrywa wiele takich turniejów o troszkę niższej randze, gdzie te zwycięstwa jakby wskazują na jej dużą klasę. Przed wybuchem wojny wygrywa duży turniej na Rivierze francuskiej. Zresztą tam nasi tenisiści lubią startować. Tam startuje i Ignacy Tłoczyński, i Czesław Spychała. To są przyjaciele Jadwigi Jędrzejowskiej. Oni wszędzie starają się jeździć razem. Zresztą później te losy ich łączą. Łączą to, co ta przyjaźń, która rozpoczyna się przed drugą wojną, przed wybuchem wojny, ona jest kontynuowana w latach wojny. I co na samym końcu naszego dzisiejszego spotkania opowiem, ona jest kontynuowana po wojnie w nieprawdopodobnych okolicznościach. Bo proszę popatrzeć, grają razem, jeżdżą, reprezentują Polskę na turniejach międzynarodowych z podobnym skutkiem. Ona wygrywa turnieje kobiece, Tłoczyński często dochodzi do finałów i też wygrywa turnieje męskie. Czesław Spychała identycznie, razem wygrywają turnieje deblowe, Spychała i Tłoczyński, ale i mixty. W mikście przecież też grają razem. Tłuczyński gra z Jędrzejowską. To jest świetny zespół. Ale ile jeszcze w kraju przecież są kolejni doskonali nasi tenisiści. Można powiedzieć, że nie chcę powiedzieć, że Polska wtedy tenisem stała, bo to byłoby nieprawdziwe określenie, ale ten poziom naszego sportu tenisowego był bardzo wysoki. Też można powiedzieć, że sukcesy jednego dopingowały pozostałych do sukcesu i do jeszcze takiej bardziej zaangażowanej pracy nad sobą. I to powodowało, że ta ranga tych sportowców autentycznie rosła. Kiedy wybucha wojna, oni są znowu razem. Jadwiga Jędrzejowska, Ignacy Tłoczyński, oni w konspiracji, no, tam pod tym kogutem. Tłoczyński, co napisali specjaliści, którzy badają dzieje polskiej konspiracji, podobnie jak Janusz Kusociński, nie dba o zdrowie, nie dba o życie. Można wręcz powiedzieć, że w miejscach publicznych rozdaje ulotki, rozdaje bibułę, jest mało rozważny i często nie zdaje sobie sprawy, jakie grozi mu niebezpieczeństwo. Dopiero los Kusocińskiego pokazał, Czym to się może zakończyć. Ale też proszę zwrócić uwagę, mamy wojnę. Niemcy zakazują uprawiania jakiegokolwiek sportu. Nie? Jest zakaz, nie wolno. I jak się czyta książkę pana profesora Tomasza Szaroty o życiu codziennym okupacyjnej Warszawy, jeżeli czyta się książkę Zbigniewa Chmielewskiego o sportowcach w Powstaniu Warszawskim, jak się czyta inne książki o codzienności okupowanych miast polskich, tam też życie sportowe kwitnie. Ono kwitnie w konspiracji. Niemcy nie są w stanie wszystkiego upilnować. No, nie potrafią być w danym momencie w każdym miejscu, gdzie coś się może wydarzyć. Ja nie mówię o takich spotkaniach działaczy sportowych gdzieś tam u kogoś w mieszkaniu prywatnym, albo gdzieś tam w jakiejś restauracji, albo gdzieś tam na peryferiach, gdzie oni się zbiorą w piątkę i zastanawiają się, jak reaktywować jakiś klub, jak reaktywować jakieś zawody sportowe, jak zorganizować kierownictwo jakiegoś związku, bo te wszystkie związki działają. To jest proste do zrobienia. Ale przecież to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby z tym sportem wyjść na zewnątrz. Bo pokazanie sportu na zewnątrz to jest tak jakby zagranie na nosie Niemcom. Nie? Oni wprowadzają zakaz, nie wolno uprawiać lekkiej atletyki, nie można uprawiać boksu, nie można uprawiać piłki nożnej, nie można uprawiać siatkówki, koszykówki, szachów, tenisa, no niczego. A tu okazuje się, że są zawody. Piłkarze rozgrywają mecze, chociaż drużyny nie nazywają się Legia, Polonia, Korona, Warszawianka, ale tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, najlepszy
na przykład Bimber.
Najlepszy klub piłkarski w Warszawie, który
wygrywa. Czyli nazwa konspiracyjna, taka ukryta.
Ale, ukryta, ale najlepszy klub piłkarski, który wygrywa rozgrywki konspiracyjne, nosi nazwę Bimber. W Instytucie Głuchych, tam na peryferiach, tam jest skarpa, tam są korty tenisowe, odbywają się rozgrywki tenisowe. Są rozgrywki ligowe, no ale żeby zorganizować mecz piłkarski, no to trzeba mieć boisko, no a to jest duży plac. Drużyna Warszawy jedzie do Krakowa na mecz konspiracyjny. No ładna mi to konspiracja, jak jest tam ponad 10 albo 15 tysięcy widzów. To co za konspiracja? No przecież to widać, nie? Na 15 czy więcej tysięcy ludzi. Tak jakby było 500, to widać. Ale takie mecze się organizuje, więc tu mówimy, że no, a pokazanie tego sportu na zewnątrz, to ma podtrzymać na duchu społeczeństwo.
No tak, które... to jest też budowanie takiej własnej kondycji fizycznej, no która tak. W różnych działaniach w czasie wojny się no przydaje.
Nie, to sport, to jest... co grają i uprawiają, to oczywiście tężyzna. Stąd na przykład w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie wychowanie fizyczne było... obowiązkowym elementem przeszkolenia wojskowego. I dla żołnierzy tych szeregowych i podoficerów ono było w większym wymiarze niż dla oficerów. Ale to był obowiązek, więc tym bardziej, jeżeli uprawiano różne dyscypliny sportowe, to z perspektywy nawet Armii Krajowej, no przecież ci później żołnierze walczą w Powstaniu Warszawskim. 400 tysięcy chłopaków i dziewcząt walczy w Powstaniu Warszawskim. To jeżeli oni nie byliby fizycznie sprawni, to są łatwym celem, więc uprawianie sportu jest jak najbardziej wskazane.
Czyli podwójna taka manifestacja
korzyść,
i podwójna korzyść. Panie profesorze, to jeszcze dwa wątki w tej rozmowie, bo pan tutaj no, takie piękne też przywołuje historie, anegdoty, gawędy, to pewnie mógłby pan wiele godzin, ale dwa wątki jeszcze w tej rozmowie do poruszenia. Kwestia Jadwigi Jędrzejowskiej i relacji z królem Szwecji, tak, Gustawem V, ponieważ no, po pierwsze oni grali razem, a po drugie przecież to jest historia tego, że król chciał pomóc.
Tak.
I właściwie dlaczego z tej pomocy Jadwiga Jędrzejowska no, nie skorzystała?
Może znowu cytat. Wykorzystam książkę pana Zbigniewa Chmielewskiego, który jest ogromnym pasjonatem sportu w Warszawie, a szczególnie żył tenisem. I ta książka Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, ona w dużej mierze jest poświęcona tenisistom i to takim wydarzeniom, historiom, które powszechnie nie były znane. On je gromadził i całą tą później wiedzę swoją sprzedał w tej niewielkiej książeczce. Ale lektura to jest no, pasjonująca lektura, bo to jest no, historia... i Powstania Warszawskiego, i polskich sportowców, i niestety tych, którzy polegli, bo tę książkę kończy wykaz naszych bohaterów narodowych. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to są bohaterowie narodowi, którzy oddali życie za ojczyznę. Niektórzy byli słabymi sportowcami. No, powiedzmy sobie, należeli do jakiegoś klubu, a niektórzy byli powszechnie znani, bo byli również i olimpijczykami. Ale ta książka właśnie nie rozgranicza, że ktoś jest wybitny, a ktoś jest gorszy. Każdy, który uprawiał nawet na tym najniższym poziomie sport i na tym najwyższym, jest bohaterem tej książki i jest naszym bohaterem, naszego państwa. A tu relacja samej Jadwigi Jędrzejowskiej. W jakich okolicznościach dotarła do niej wiadomość od Gustawa V, króla Szwecji, który łaskawie zwrócił się do Niemców z prośbą o to, żeby przekazali oni jej tę wiadomość. Widocznie innej drogi nie było. Pewnego wieczoru 1940 roku, kiedy jeszcze mieszkałam w Warszawie przy ulicy Przemysłowej, po powrocie do domu zastałam urzędowy list. Wspomina wicemistrzyni Wimbledonu Jadwiga Jędrzejowska. Zbladłam, kiedy go przeczytałam. Było to wezwanie na gestapo. Gdy przekraczałam wrota tej instytucji, ugięły się pode mną kolana. Urzędnik odezwał się bez wstępu. Pani ma wyjechać do Szwecji. A ona na to: ale ja nie mam zamiaru opuszczać kraju. Odpowiedziałam wielce zdziwiona: pani musi pojechać, bo tak sobie życzy król Szwecji Gustaw V. Właśnie otrzymaliśmy jego pismo, aby panią odszukać i wyekspediować do Sztokholmu. Kategorycznie odmówiłam, a gestapowiec był zdumiony. Jak można nie przyjąć zaproszenia samego króla? Ja miałam satysfakcję, że mój partner tenisowy nie zapomniał o mnie. Z jednej strony tu jest taka piękna informacja o postawie króla, no szkoda, że tylko dotyczącą Jadwigi Jędrzejowskiej, chociaż Szwedzi później też, co trzeba powiedzieć, zorganizowali dla polskich dziewcząt, tych, które walczyły w Powstaniu Warszawskim, te słynne białe autobusy, które zabrały z Ravensbrück kilkaset dziewcząt z Powstania Warszawskiego, które później dzięki temu przeżyły i ocaliły swoje życie. No między innymi tam była pani Jochnina, która była autorką słynnej powstańczej piosenki Siekiera, motyka, piłka, graca. Więc ona też dzięki temu przeżyła. Tutaj Szwedzi zachowywali się wyjątkowo pozytywnie. Natomiast tutaj ta propozycja dotyczy Jadwigi Jędrzejowskiej, która docenia no, starania króla Gustawa V. Królowi się nie odmawia, ona odmówiła. Można postawić pytanie, dlaczego odmówiła. No to tutaj myślę, że to jest to, że ona no, jest w konkretnej sytuacji, jest wojna, już jest okupacja. Ona żyje w Warszawie, jest w tym pod kogutem, tam spotykają się, tam ma przyjaciół. Oni razem no, doświadczają biedy, doświadczają ogromnych trudności.
Czy co, uważałaby, że to jest pewnego rodzaju zdrada kolegów z konspiracji?
Tak, jakby wyjechała, to ona by po prostu, jakby wyjechała, przeżyła i wróciła, to nie mogłaby spojrzeć tym kolegom, przyjaciółkom i kolegom i koleżankom w oczy. No, to jest taka solidarność międzyludzka. Ma przyjaciół, z którymi współpracuje, jest w konspiracji, organizują pomoc. To miejsce, gdzie się tam spotykają, ten lokal na ulicy Jasnej, to nie jest tylko speluna, gdzie się pije alkohol, ale to jest coś więcej. Tam są te spotkania konspiracyjne, tam można uzyskać pieniądze, tam można dostać żywność. Tam ta wymiana pomiędzy przyjaciółmi jest bardzo aktualna. W związku z tym ona już jakby wtopiła się w pewną taką misję udzielania pomocy i chyba sobie nie wyobrażała jakby innego życia. To znaczy jej życie już wtedy sprowadzało się do tego, że musi w tym miejscu pozostać i trwać do końca, bez względu na to, kiedy by ten koniec się nie pojawił. Czy za rok, czy za dwa, czy okazało się, że ten koniec pojawi się dopiero za 5 lat. Ale ona przeżyła. I proszę sobie wyobrazić, po wojnie władze komunistyczne, kiedy Jadwiga Jędrzejowska wyjechała do Londynu na pierwszy powojenny turniej na Wimbledon, one, mówię o tych władzach, storpedowały jej wspólną grę w miksie z Słoczyńskim. Dlatego, że do organizatorów turnieju skierowały donos, że to jest żołnierz faszystowskiej armii generała Andersa. I zabroniły wpisywania przy nazwisku Spychały i Tłoczyńskiego nazwy kraju Polska. Generał Anders interweniował i przedstawiciel prezydenta Raczkiewicza interweniowali i przywrócili Tłoczyńskiemu i Spychale polską państwowość, nie? Natomiast nie wyraziła władze, jakby kategorycznie zabroniły Jędrzejowskiej grania w miksie z Tłoczyńskim. Ona pojechała na ten turniej bez stroju, bez obuwia i bez rakiety. Po prostu tak jak stała, to można powiedzieć, wyszła z domu bez niczego. Nie wiem, czym tam się dostała, nie potrafię tego powiedzieć. Dotarła tam, po prostu wyglądała jak, no nie wiem, kibic może, no taki osoba, która przyjechała nie na turniej tenisowy, tylko tak zobaczyć, co się dzieje. Pożyczyła rakietę, ktoś dobry ofiarował jej obuwie i strój. Nie było przypadkiem, że przegrała bardzo szybko pierwszy mecz. Ale nie ona, nie ta, co wygrała z nią, reprezentantka Francji była bohaterką, ale właśnie była Jadwiga Jędrzejowska była bohaterką. Bohaterką, którą pokazywano, że proszę bardzo, to jest osoba, która przeżyła wojnę, ma taką i taką biografię i można ją pokazywać jako przykład. I tu wraca do wielkiego sportu, do tenisa. Przegrywa, no bo wojna zniszczyła tę osobowość. Wojna wyczerpała jej jakby na razie możliwości dobrego reprezentowania, dobrej gry w tenisa. Ale jest przykładem do, wbrew pozorom, do naśladowania. I kiedy wróciła z Wimbledonu, władze komunistyczne zaczęły szukać takiej ikony polskiego sportu wśród kobiet i wytypowano trzy dziewczyny. Rakoczy z uwagi na pochodzenie. To była gdzieś tam z takiej robotniczej rodziny. Ona uprawiała gimnastykę, mistrzyni świata w gimnastyce i później medalistka olimpiady w gimnastyce sportowej. Drugą była Wanda Szymplińska, szybowce, rekordzistka świata w przelotach szybowcowych. Ale bardzo szybko została wyeliminowana z tego grona, dlatego że jej ojciec, Zygmunt Szempliński, pseudonim Stanisław Klinga, był oficerem polskiej armii, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, a po wojnie pod tym pseudonimem szkalował, jak to władze napisały, Związek Sowiecki i socjalistyczną ojczyznę. W związku z tym no, córka nie mogła być ikoną, a zresztą ona jako bardzo często wyjeżdżała na te zawody szybowcowe. Szempliński z kolei śledził komunikaty sportowe w prasie zachodniej, gdzie są zawody szybowcowe, jechał i tam potajemnie spotykał się z córką. Do Polski nie mógł wrócić, bo najprawdopodobniej zostałby skazany na dożywocie, więc jego powrót nie wchodził w grę. Więc i pewnie służba bezpieczeństwa w pewnym momencie wytropiła te nielegalne kontakty i Szemplińską wyeliminowano z grona ikon polskiego sportu. A trzecią ikoną była Jadwiga Jędrzejowska. Ale dlatego, że miała taką piękną, nawet komuniści, nawet władze komunistyczne, miała piękną biografię wojenną. Ja nie mówię, że doceniono to, że ona była w konspiracji, no powiedzmy sobie, jakoś no, zachowywała się bardzo przyzwoicie. Ale właśnie to, że doceniono, że no, potrafiła właśnie odmówić
nieco. I co ciekawe, to co pan profesor powiedział, to był też pokaz wobec Niemców, dlatego że ona Niemcom powiedziała w czasie okupacji, że zakończyła karierę sportową. Tymczasem wcale tej kariery nie zakończyła i ją kontynuowała, a postawa Brytyjczyków też daje do myślenia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te piękne opowieści dzisiaj. o polskich sportowcach w okresie okupacji. Profesor Tadeusz Wolsza, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jak państwo mogli się przekonać w tej rozmowie, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, pasjonat sportu, historyk sportu także. Bardzo dziękuję.
Znaczy bardziej chyba pasjonat, chociaż no. Historyk trochę, ale lubię sport.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.